Witam serdecznie.
Witam serdecznie, ciepło witam. W tym zimowym dniu witam ciepło.
Aha, no tak, tak. No, bardzo dobrze. Dobrze witać ciepło, żeby było przyjemnie, żeby było fajnie, ponieważ zima, wieje, syf i po prostu jest... ja już nie mogę wytrzymać tej pogody. Dajcie spokój.
Jak jest ciepło, to... Ej, Wojtek, coś mi się zepsuło z kompem.
Co się stało znowu?
Poczekaj. Mm. Głośność mi się sama zrobiła na maksa. Ciekawa sytuacja.
Okej. Okay.
No, więc tak, jak trzeba witać ciepło, Wojtek, bo jak się wita ciepło, to wtedy jest nie zimno, a wszyscy wiemy, że zimno jest raczej kojarzone negatywnie.
Tak.
Na przykład, nie wiem, czy wiesz, Wojtek, gra Wiedźmin Dziki Gon była o zimie. Tytułowy Dziki Gon był tak naprawdę Dziadkiem Mrozem i cała gra Wiedźmin oparta jest o to, jak to Wiedźmin, Geralt, ucieka przed Dziadkiem Mrozem do ciepłych krajów. Aha. Żeby było mu ciepło.
Dobrze.
Tak. Ja każdą grę wytłumaczę, jakby co.
To się wydarzyło, ziomuś.
Hashtag pieniądze zostały wydane.
Znowu wydałem pieniądze. Dobra. Na aplikację. Ale nie przejmujcie się. Mam zamiar używać jej z głową i bez przesady.
Więc Wojtek, jest to 201 tak. Pierwszy odcinek jest z podcastu, co oznacza, że na początku usłyszeliście prawdopodobnie przepiękne dźwięki. Na końcu te dźwięki będą równie piękne albo i piękniejsze, jak to się mówi. Natomiast my oczywiście przygotowani, gotowi do walki, gotowi do spotkania się z podcastową rzeczywistością naszego kraju w Polsce. Gotowi do tego, aby tworzyć content opiniotwórczy, który ma wpłynąć na wasze decyzje zakupowe.
No.
Mamy tematy. Do tego dążyłem.
Nie, no to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja też mam w ogóle temat, myślę, że całkiem ciekawy. Bo może jest to troszeczkę follow-up w ogóle do tego, o czym opowiadałem chyba 2 odcinki temu.
Ja też mam w ogóle mega... Ja bym też follow-up do czegoś, o czym mówiłem jakiś czas temu.
To super.
I to taki też na grubo.
To wjedźmy. Więc... Po prostu w to wjedźmy. Tak.
Tak? W to tak. Wjedźmy w to? To ja wjeżdżam...
No zapraszam ciebie.
To proszę się rozstąpić, wjeżdżam w ten temat. Otóż była tak zwana sytuacja, która sprawiła, że na jakiś czas odłożyłem iPhone'a 7 Plus.
Tak.
Tak totalnie, w sensie jestem w nieposiadaniu tego telefonu. I przełożyłem swoją kartę i całe swoje życie do telefonu z Androidem. I tam jakiś czas trochę teasowałem, trochę pisałem, wrzucałem też parę zdjęć na Twittera. Jak ktoś, że tak powiem, wejdzie na Twittera i popatrzy w zdjęcia, to zobaczy, że ostatnie zdjęcia są jakieś takie troszeczkę inne. W sensie, jeśli chodzi o jakość i tak dalej. I tak sobie pisałem i tak dalej. I teraz w końcu powiem jakby co się wydarzyło, ale chciałem sprawdzić Google Pixel. Natomiast to nie jest niestety taka prosta rzecz, żeby dostać Google Pixel w naszym kraju do testów. Ale stwierdziłem, że jest taki telefon, który Google Pixelem miał być. I ta firma już teraz jest własnością Google'a od dzisiaj oficjalnie. I tą firmą jest HTC. A HTC, jak dobrze wiemy i omówiliśmy o tym wielokrotnie w ogóle w podcaście, jeszcze w pierwszych odcinkach, przecież ja i ty, Wojtek, mieliśmy HTC One.
Tak było.
To HTC od zawsze było szanowane. I ono miało swoje mniejsze lub większe wpadki. Natomiast to, co ja robiłem recenzję HTC 10 jakieś tak pół roku temu. I teraz w moje ręce wpadło HTC U11. I to jest, kurczę, wersja większa, czyli HTC U11 Plus miała być Google Pixelem 2.
Ale tym XL-em, tak? Czy, no okay,
tak,
no.
XL-em. Tak. Natomiast to jest wersja mniejsza, która tak naprawdę nie różni się aż tak dużo od tej wersji większej, oprócz tego, że ma mniejszą baterię i mniejszy ekran, ale poza tym generalnie mówimy o bardzo podobnej specyfikacji. Więc mam tutaj, prawda, w rękach niebieski HTC U11 i mam parę takich rzeczy, które chciałbym powiedzieć, bo przerzuciłem się całkowicie w 100% w ciągu tych ostatnich 2 tygodni na ten telefon i zatęskniłem za iPhone'em 2 razy. I korzystałem z tego, że teraz Żeby była jasność, korzystałem z niego bardzo hardkorowo i bardzo hardkorowo z usług Google'owych, które tutaj są. Zainstalowałem sobie nawet Pixel Launcher i mam wszystko pięknie wyglądające jak na Pixel, a do tego bardzo mocno korzystałem z Google Asystenta. Teraz on, ten HTC U11 też ma tą funkcję, którą mają Pixele, czyli ściśnij, żeby włączyć asystenta. On z racji tego, że to nie jest Pixel, tylko można zrobić troszeczkę więcej, to można na przykład być tak, że jak naciśniesz krótko, w sensie ściśniesz lekko, to się uruchamia asystent, ale jak naciśniesz, na przykład przytrzymasz dłużej ściśnięty, no to na przykład odpala się, nie wiem, kalendarz albo jakaś inna aplikacja, którą sobie wymyślisz, albo robi się screenshot. No po prostu takie różne cuda można sobie tutaj zrobić, no bo to jest od HTC. I może rzeczy, których mi brakowało. Brakowało mi aplikacji mojej do podcastu, brakowało mi Castro.
Aha.
Bo Pocketcasty mają pewien problem z synchronizacją, nie wiem, czy o nim mówiłem, czy nie. Znaczy, aplikacja działa bardzo dobrze, poza tym, że nie do końca mi się synchronizuje z tym, co mam na iPadzie. Ale generalnie działa ok i jak ktoś na przykład ma trochę mniej podcastów w kolejce niż ja, to nie ma tego problemu. A druga rzecz, której mi zabrakło, to iMessage. Nie jakoś tak super szczególnie.
No da się zastąpić, wiadomo.
Da się, ale jest to mimo wszystko jakaś taka rzecz, której mi zabrakło, bo jest parę osób, z którymi tylko i wyłącznie pisałem iMessage i tutaj, wiesz, nie dostawałem ani żadnych emotikon, ani
najgorzej.
Czego. Po prostu szły jako SMS. No to było takie dziwne. No i brakowało mi, wiesz, tego wysyłania sobie lokalizacji albo udostępniania lokalizacji. Jeszcze brakowało mi jeszcze jednej trzeciej rzeczy. Korzystam ze Sparka na iPadzie, ze Sparka na Macu. No i z racji tego, że Sparka jeszcze nie ma, ale ma być na Androida, no to musiałem korzystać z czegoś innego, padu na Outlooka. I no działa dobrze, bo to jest mimo wszystko Accompli dawne, więc tutaj się nic nie zmieniło. Natomiast no, nie synchronizują mi się snuzy i cała reszta.
No tak.
Ale Wojtek. Powiem ci tak. To dobry jest telefon. Mocno dobry jest telefon. Dobry jest. Polecam. W sensie naprawdę, Wojtek, powiem ci, że jeśli ktoś chce kupić oficjalnie telefon w Polsce, który będzie jak Google Pixel, to totalnie nie musisz zastanawiać, tylko niech to bierze. Tak serio. Jeśli ja na przykład chciałbym kupić oficjalnie z polskiej dystrybucji coś jak Google Pixel, to totalnie bez zastanowienia chyba wziąłbym plusa niż ten mniejszy model, a to dlatego, że jestem chorym człowiekiem już. Ale jeśli chodzi o to, co ten telefon potrafi i jak mnie zaskoczy w niektórych momentach, to powiem ci, Wojtek, to jest mistrzostwo. Tak serio. I może powiem ci, jakby dlaczego ten telefon mnie tak super zaskoczył, bo mimo wszystko, to jest telefon z Androidem po prostu. Aplikacji w ogóle nie było problemu z aplikacjami, no bo wiesz, wiadomo, większość aplikacji, z których korzystamy, oprócz tych paru takich, jest multiplatformowa. Nie miałem problemu z kalendarzem. Znaczy, miałem problem z kalendarzem taki, że podpięcie iCloudowego kalendarza do Androida to nie jest taka prosta sprawa, niestety, jak się okazuje.
W
sensie nie ma takiej fizycznej możliwości.
W ogóle? To co, on nie wystawia jakiegoś tam pliku, tam coś
nie.
tam?
Znaczy, mogę sobie pobrać ICS i po prostu go zaimportować, ale jak Magda na przykład zrobi w rodzinnym kalendarzu jakąś zmianę, to ona nie jest u mnie odzwierciedlana. Po prostu mam, wiesz, jakby stan na dzień, w którym pobrałem ICS.
No tak, bo...
Natomiast aplikacja Outlooka, możesz tam sobie dodać iCloudowe konto i wtedy widzisz te zmiany. Więc to jest jakieś takie obejście.
Tak, wiesz... Nie jest to najlepsze. Dlatego ja zresztą nie ale korzystam w ogóle z tego, kalendarz... szczerze mówiąc. Ja właśnie z Google'owego, bo jak... inaczej bym sobie nie poradził.
Jak masz Google'owy, to nie masz w ogóle problemu, no nie? Czy coś... No wiesz, korzystałem z Google Fotosów, większość rzeczy, tak jak mówiliśmy, no jest multiplatformowa, ale... żeby mieć notatki na Macu, iPhone'ie, iPadzie i tak dalej i normalnie robiłbym to na Simple Note, a tym razem spróbowałem czegoś innego i miałem coś takiego, co się nazywa Standard Notes, Wojtek.
Ale to jest apka zewnętrzna, czy to jest apka od HTC?
Nie, to jest apka zewnętrzna. Ja to podlinkuję, ale Wojtek, polubisz to. Bardzo ci się spodoba, bo Standard Notes to jest A Simple and Private Notes Apps. End-to-end encryption. Powerful extensions.
Marzyłem o tym. 100% private.
Ale ja wiem. ale powiem ci tak, po prostu działa dobrze jako aplikacja do notatek, wiesz, wygląda całkiem nieźle, jest za darmo i tu, i stwierdziłem, że zrobię sobie taką mom odskocznię z Simple Note i po prostu spróbuję czegoś innego i się nie zawiodłem, więc jak ktoś potrzebuje aplikacji do notatek, to może sobie standard notesy pobrać, więc to jest spoko rzecz. I patrzę, czy coś jeszcze jest takiego, co zamieniłem, powiedzmy. Ale nie, no dalej mam Netflixa, do Reddita Sync Pro, ale jakoś w ciągu tych 2 tygodni nie odpaliłem go praktycznie ani razu. A, do Twittera Flamingo sobie pobrałem, który
mówią,
jest praktycznie
jest dobry.
Jak Tweetbot i możliwości jakby ten personalizacji, to jest to słowo?
Chyba tak.
To jest mistrz, bo mogę zrobić sobie tak, że na dole mam pasek z ikonkami, tak? Na przykład ikonkę timeline'u, powiadomienia, activity, moje DM-ki, obserwowany przeze mnie hashtag, konkretną osobę i jej timeline na przykład. Więc wiesz, masz wszystko pod palcem. Możesz sobie wejść, mogę sobie na przykład zrzucić Wojtka i mogę, czytam sobie Twittera, a zobaczyć co Wojtek. Mam po prostu pod przyciskiem od razu, co tam Wojtek pisał. No. Nie? Więc to jest bardzo spoko rzecz. Ale są takie rzeczy, które w tym telefonie właśnie tak jak mówię, mega mnie zadziwiły i mega mnie ucieszyły. Pierwsza jest taka, że jak tylko go odpakowałem, to dostałem Androida 8.1 Oreo. 8.1 czy 8.0? Właśnie wczoraj sprawdzę. 8.0. Czyli blisko wystarczające, jak to się mówi.
No tak, tak mówią. Tak mówią wszyscy użytkownicy Androida.
Ja rozumiem, Wojtek, natomiast mówię, no blisko wystarczająco, żeby po prostu móc sobie spokojnie z tego telefonu korzystać na czystym Androidzie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Wojtek, jest taka. Ten aparat. Ja wiem, że to zdjęcie, które kiedyś zrobiłem jako pierwsze, puszki coli, wygląda jak z flagowca po prostu, no. Nie? Ale ten aparat, Wojtek, on robi tak ładne, czyste, jasne zdjęcia, że... Tak, to jest moja opinia.
To jest twoja profesjonalna opinia.
Powiem tak, ma bardzo wysoką, bardzo szeroką rozpiętość tonalną.
Profesjonalnie, no i HDR jeszcze.
Tak, i tryb HDR, który nie jest włączony automatycznie, a moim zdaniem zdecydowanie powinien, bo zdjęcia, jak testowałem ten aparat i w pewnym momencie odkryłem właśnie, a może po prostu uruchomię tryb HDR na stałe. I że tak powiem, od tego momentu I never looked back, bo zdjęcia wyglądają 1000 razy lepiej, są bardziej doświetlone, wszystko co jest ciemniejsze jest bardziej widoczne, no po prostu te zdjęcia są, mają więcej szczegółów i lepiej się na nie patrzy. Do tego ten obiektyw jest mega jasny, bo to jest chyba w ogóle 1.5.
Wow, weź to sprawdź, bo to jest... rzucone na wiatr, to wiesz, to jest, robi wrażenie.
Na pewno ma 1.8, ale może mieć jeszcze lepszy ten aparat. Wiesz co, właśnie dlatego...
On ma jeden obiektyw czy dwa?
Więc jeden obiektyw i nie ma jakby trybu portretowego. Można sobie pobrać aplikację od tam z tego, jak to się nazywa? XDA. I tam może sobie wrzucić i po prostu mieć...
Ale to jest, to jest wtedy ten aparat po prostu, który jest na pikselu, w sensie ta aplikacja, aparat z piksela
tak,
i...
Okay, tak, dobra. Tak, dokładnie tak. Co? HDR Boost, bla bla bla. Gdzie tu jest aparat?
1.7.
Jest tutaj. 1.7. No, DX Omark Mobile 90 dostało, więc jakby sobo nie jest.
A, to jakoś jest dziwne, bo to nie wiem, który jest który aparat, bo widzę,
bo
są
aparat
12 megapikseli 1.7 z OIS, więc ten, a i kamerka 16 z HDR-em 2.0.
A nie, to ma... 2.0 jest chyba z przodu, Wojtek, wiesz?
Okej.
Okay. Bo ja widzę, że aparat ma 1.7.
Jakieś takie dziwne dane tutaj podają. No, ale nieważne.
1.7 to jest też mimo wszystko dość
tak. Nie, no wiesz, 1.850 na aparacie takim lustrzance jest, to jest bardzo złoto, no.
No więc ten aparat tak naprawdę w żadnym momencie od momentu, w którym włączyłem HDR, mi nie zawiódł. I te zdjęcia wyglądają rewelacyjnie. Wideo kręcone tym telefonem też wygląda rewelacyjnie i powiem ci, że no myślę, że iPhone nie zrobiłby takich zdjęć niektórych, jak ten telefon poczynił.
No wiesz, zawsze iPhony się szczyciły tym, że hej, hej, my mamy najlepiej, nie? I teraz ja wiem, że od...
Już teraz
znaczy od dawna, no od, wiesz, nawet już z Galaxy S7 mam wrażenie, że w momencie wychodzenia gdzieś tam w niektórych na pewno aspektach przeganiał iPhone'a i to jest teraz taka walka trochę, wiesz, że a tutaj w tych warunkach to będzie lepiej tym aparatem, a w tych warunkach tym. Natomiast to się naprawdę zacierają się te różnice i dzisiaj trudno bardzo powiedzieć, że iPhone króli zawsze był, znaczy zawsze był, ale dzisiaj może już niekoniecznie. Co nie zmienia faktu, że jakby wiesz, to iPhone nadal spoko, tak? Nie wiem.
Tak, no nie, no
jakie
nie.
Jakie masz wideo na przykład u siebie? Masz slow-mo w ile klatek ci ciągnie?
O, właściwie.
No właśnie, bo to jest taka rzecz, wiesz, która jakby, to nawet nie chodzi o to, że o, im więcej, tym lepiej, nie? Tylko po prostu to jakoś definiuje szybkość procesora i obróbki w ogóle tego obrazu. I no i jak masz, wiesz, 240 fpsów przy 1080p, no to robi wrażenie, bo jednak czterokrotne zwolnienie, no wygląda bardzo dobrze. No dlatego, wiesz, akurat w iPhone X no jest jednak 1080 i 240.
120.
No właśnie, więc to wiesz, to są, ja wiem, że to są drobne różnice i pewnie mało kto byłby w stanie to wyczaić i wiesz, w sumie nawet użyć, no bo wiesz, to, że tam raz nagrasz coś tam, ale w takiej półprofesjonalnym użyciu telefonu, no to jest coś, co rzeczywiście może sprawić, że okej, warto było, nie? Mieć coś, co jakbyś tam łapie to trochę więcej tych klatek. Nie?
No,
a ja powiedziałem czterokrotnie, a tak naprawdę 240 na 8 to jest ile?
8? 30.
To nie, to ośmiokrotne i zostaje ci 30 klatek, więc ośmiokrotnie możesz zwolnić, żeby nadal było płynne bez żadnej straty jakby na tym. Więc
ale to umówmy się, w sensie mówimy cały czas o dobrych aparatach, ale ten aparat naprawdę mnie, i powiem ci, że jak wrócę sobie do iPhone'a, bo na razie wrócę do iPhone'a, to będę za tym mocno tęsknił.
To jest ciekawe.
Ale to nie jest rzecz, za którą będę tęsknił najbardziej, bo są dwie takie rzeczy, za którymi będę tęsknił mega
mocno. Przycisk cofnij?
Nie. To może zacznę od software'u. No. Tej jednej rzeczy software'owej, za którą będę mega mocno tęsknił. Mam Google Pixel Launcher, mam Google Pixel Assistant na telefonie i mam, jak tylko wiesz, zrobię sobie, przesunę palcem w jedną stronę, to mam google'owy ten, wiesz, add-on, w którym widzę, jaka jest teraz pogoda w Warszawie, czy będzie padać, newsy od Google'a, który już wie, jakie rzeczy mnie interesują, i na przykład teraz mam, Wojtek, nie? News z The Verge'a, że budują samochód ten autonomiczny, byli inżynierowie z Google'a. HomePod, no. OnePlus, PlayStation 4, Elon Musk i jego ten flamethrower. SpaceX, PUBG.
No tak.
Takie
zrozumiałe. Tak, nie?
Ja dostaję tutaj informacje, które faktycznie są dla mnie istotne, no nie? Umówmy się. I to jest rzecz software'owa, które będzie mi brakowało. I to, że wiesz, mogę ścisnąć i faktycznie powiedzieć coś asystentowi, jest mega. Mam bardzo dużo, będę miał teraz powiadomienia, że, bo mogę zrobić powiadomienie na zasadzie remind me when I get home.
A, okej. Okay. I tak z racji tego,
że on wie... Tak. Tylko, że jak telefon mam w kieszeni i on wie, że ja wchodzę do domu, bo wie, gdzie jest mój dom, to Google Home wtedy zaczyna piszczeć i ma poświęcącą kropkę i ja zapytam, okej, Google, what's up? A on do mnie mówi, no wiesz co, miałem ci przypomnieć, że jak wejdziesz do domu, to masz napisać maila.
A to tak działa. A to ciekawe.
I to jest
okay.
I to jest rzecz, której będzie mi brakowało, bo faktycznie jest to bardzo dobrze wbudowane w system. I te wszystkie usługi google'owe, które, no umówmy się, akurat to działa bardzo dobrze, ale hardware'owo jest jeszcze jedna rzecz, której będzie mi mega brakowało. Wojtek, bo baterie w telefonach generalnie są różne. iPhone ma baterię powiedzmy taką sobie, no nie? Ta bateria jest okej, okay, natomiast ona bardzo szybko się rozładowuje, długo się ładuje i powiedzmy jak chcesz korzystać z niego hardkorowo, no to tam w połowie dnia musisz doładować telefon, mhm. no nie? Tutaj nie jest aż tak źle jak w iPhone'ie, ale jest podobnie, tak? To znaczy jak korzystam na przykład od godziny 6 rano, to około godziny tam 12 mam 50% baterii w 6 godzin. Czyli na tyle mało, że powinienem go podładować, ale na tyle jakby dużo, że nie ma takiego stresu, okay. nie? Natomiast on jest ładowany oczywiście USB-C i ładowany jest quick chargem trójeczką. Efekt? Podłączam go na 20 minut, mam 90% baterii potem.
No tak. Ja to totalnie
co,
rozumiem.
To jest, to, całe dwa tygodnie tak naprawdę nie trzeba w ogóle było się martwić na temat, jeśli chodzi o baterię telefonu, bo wiedziałem, że mam ze sobą ładowarkę i jeśli będę potrzebował, to podłączę się na 15 minut i podładuję sobie telefon do 80-90%.
No, i to jest Wojtek, robi wrażenie. No,
kiedy zaczynasz tak żyć, to ciężko jest wrócić do rzeczywistości, która taka nie jest, bo to jest naprawdę mega przyjemna rzecz. Więc już nie przedłużając, ale bo Androidy i temat się pojawia bardzo długo, ale to, co zrobił HTC, jest rewelacyjne. Ten telefon jest superancki i jeśli miałbym wybierać jakiś telefon z Androidem, który jest oficjalnie w polskiej dystrybucji, to totalnie brałbym ten. I to nie jest paid campaign, ale this shit is good. To jest moja recenzja. Dostaję spokojnie 8 diamentowych cebul na 10 diamentowych cebul.
Dobrze.
I jedną cebulę odejmuję za brak portretowego trybu. Tak?
A drugą za brak iMessage?
A drugą odejmuję za niestety małe braki w systemie Android polegające właśnie na braku niektórych aplikacji, z których bardzo często korzystam. Natomiast jeśli nie zależy wam na tych aplikacjach, z których ja korzystam, bo nie musicie z nich korzystać i jeśli nie potrzebujecie trybu portretowego, to ten telefon otrzymuje 10 na 10 cebul i ja absolutnie rekomenduję ten produkt. Podpisana Paweł Orzech. To jest totalnie good shit.
Szanuję bardzo. Znaczy ta przygoda twoja mnie bardzo tak jak ci mówiłem poprzednio, że mnie bardzo ciekawiła, ale widzę, że jakby odnalazłeś się w tym jak najbardziej i to też
totalnie. W ogóle nie czułem się w żaden sposób zagubiony. Nie było takiego momentu, w którym stwierdziłem, kurde, potrzebuję teraz mój telefon. W sensie, było oczywiście, jest taki moment, że mam ochotę wrócić do iPhone'a, bo chciałbym mieć moją aplikację do maila, wiesz.
Wiem, oczywiście,
Gdyby była taka sytuacja, w której ja bym po prostu sprzedał telefon i szedł na Androida, oczywiście mój workflow bym dostosował, to znaczy, wiesz, no dobra, Sparka nie ma na Androidzie. No to przerzucamy wszystko na coś innego, tak? Na Outlooka albo na inboxa i jedziemy.
No da się. Oczywiście, że się da, więc jakby...
Da się, ale to... Więc to jest absolutnie... takie zachęcam bardzo mocno do zakupów tego.
Nie no, bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że to fajnie, że też... To jest ciekawe. Ja mam w ogóle bardzo taki stosunek sentymentalny do HTC i mam wrażenie, że...
Ja też. Bałem się, bo oni zrobili bardzo dużo fuck-upów po drodze, wiesz? Nie wiem, znaczy bardzo dużo, to
no
może
i dużo,
tak
no.
Zachód, powiedziałem, ale zrobili sporo. A więc, więc bałem się, ale jak przyszło tak naprawdę to pudełeczko otworzyłem, to patrzę, mówię, Jezus Marek, to jest... Ja chcę tu włożę tu kartę, dobrze?
Słuchaj, a nie przeszkadza ci nakładka? Bo akurat HTC było jedną z firm, które za starych czasów właśnie oni tak dość ostrożnie podchodzili do
oni
tego,
mieli
nie?
Sensa. Oni mieli sensa, ale teraz już wiesz co, powiem ci, bo jak w ogóle jest różnica pomiędzy tym, co ty znasz z Androida
nie
i co
no, to oczywiście,
teraz,
że
wiesz,
tak.
Ale chodzi o to, że teraz nakładki nie widać. W sensie ja zainstalowałem Launcher i praktycznie nakładki nie ma.
Aha, no tak, no bo Launcher dużo załatwia w sumie. No.
Tak, a oni nie robią rzeczy z tym, nie robią tak naprawdę zmian w ustawieniach i tak dalej.
No to dobrze. I mniej tak naprawdę zmian, jak się okazuje, no, trochę lat musiało minąć, żeby producenci do tego doszli, ale chyba doszli. W sensie dobrze, no to jest w porządku. To fajnie. Cieszę się i naprawdę cieszę się też za HTC, bo jakby zawsze mi leżeli na sercu i cieszę się, że jednak się nie zakopali i coś tam tworzą i jak widać nadal potrafią robić dobre rzeczy, więc to jest bardzo, bardzo spoko. A ja mam, znaczy pośredni też w sumie powiązany taki androidowo temat, w ogóle nam się zrobi taki androidowy odcinek, ale jako, że Google Home cały czas tutaj jest u mnie i muszę powiedzieć, że nie za bardzo z niego korzystam. To znaczy, tak jak rozmawialiśmy...
To dobry zakup.
Nie, no bo to jest, wiesz, szczęśliwie nie wydałem na to za dużo pieniędzy i jakby też z taką myślą stwierdziłem, że w ogóle go kupię, że jakby to nie jest bardzo dużo kasy. Mogę sobie poświęcić jakby, wiesz, tą kasę, odmówić sobie kilka razy kawy danego miesiąca i kupić Google Home Mini po to, żeby mieć i żeby móc, wiesz, doświadczyć tego, czego ty doświadczałeś i o czym opowiadałeś, bo mnie to bardzo zaintrygowało. Więc jakby samo Google Home tutaj tak, no kurczę, jeszcze się nie nauczyłem z nim rozmawiać, ale to też już mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Natomiast co pojawiło się nowego w tym moim smart domu, to urządzenia od Fibaro, ponieważ po odcinku, w którym bardzo dużo mówiłem o tym, że Fibaro super i w ogóle bardzo chciałbym przetestować i chętnie bym zobaczył, odezwał się do mnie nasz tajny współpracownik, który powiedział, że ej ziomeczku, jest ta sprawa do ogarnięcia i odezwij się tu i tu, może się uda załatwić Fibaro do testów i rzeczywiście się udało. I teraz dostałem taki zestaw podstawowy, to jest taki starter kit i w nim jest centralka Homelight i od razu mówię, to jest centralka, która działa na protokole Z-Wave, czyli nie HomeKitowa. Tutaj to już jest troszeczkę takie zastanawiające, w sensie, że zastanawiałbym się, czy gdybym kupował, czy bym w ogóle poszedł w tą stronę, bo można, oczywiście, to nie jest w ogóle żaden problem, to jest, oni Z-Wave'a wspierali od początku, dopiero później wprowadzili współpracę z HomeKitem. Jeszcze muszę sprawdzić, czy na pewno w ogóle on nie współpracuje z HomeKitem, bo też nie jestem do końca przekonany, chociaż mam wrażenie, że nie do końca, a zaraz powiem dlaczego. Bo też na pudełku nie ma żadnej informacji o HomeKicie, więc jakby wiesz, założyłem, że okej, okay, to jest swój jakby autonomiczny system i tyle, nie? No i wiesz, dostałem, bo w ogóle super, bardzo się ucieszyłem, bo to jest bardzo ekscytujące w ogóle, że wiesz, że możesz spróbować czegoś zupełnie, zupełnie nowego. Więc dobra, mówię, okej, okay, bierzemy tą centralkę, pierwsza rzecz, jaką robimy, przeczytałem sobie instrukcję, która jest bardzo krótka, więc w takim stylu, wiesz, Apple'owym trochę, że wiesz, tu podłącz, tam podłącz, naciśnij guzik i reszta się dzieje w aplikacji. Więc mówię, dobra, podłączam prąd, podłączam centralkę do mojego routerka w salonie, jednego z velopów, o których już opowiadałem wcześniej. I w instrukcji jest napisane, nie, już w aplikacji jest napisane, poczekaj, aż będą się świecić trzy diody, bo jedna dioda jest od tego, że centralka ma prąd, druga dioda jest od tego, że jest podłączona do wewnętrznej sieci, a trzecia dioda jest od tego, że informuje o tym, że centralka podłączyła się do internetu. No i moja centralka świeci się dwiema diodami cały czas, czyli ma prąd, jest podłączona do wewnętrznej sieci, ale nie jest podłączona do internetu. Ekstra. No to widzę niezły start, nie? Więc rozkminka. To też było dość późno wieczorem, więc mówię, dobra, prześpię się z tym, może następnego dnia coś wymyślę i musiałem się z naszym informatorem jeszcze spiknąć, ale właściwie to było takie... Napisałem mu, jaki mam problem i później jakby sam trochę sobie rozwiązałem ten problem i stwierdziłem, że jeszcze jedną rzecz muszę spróbować. I rzeczywiście, wydaje mi się, że problem polegał na tym, że w wersji software'u, który przyszedł w pudełku, to znaczy przed update'em, może po update'cie jest inaczej, tego nie jestem w stanie w tej chwili sprawdzić, centralka chyba jest przygotowana czy przystosowana do pracy w sieci, która jest w zakresie adresów IP 192.168.0 i tutaj jakiś tam numer, czyli w tej najwyższej. ja mam postawioną sieć inaczej, bo mój modem główny ma rzeczywiście 0.1, to jest standardowe, wiesz, najwyższy poziom, natomiast moje routery, które rozsyłają tutaj Wi-Fi i w ogóle zarządzają całym tym, są postawione na podsieci 192, 168, 1, kropka, i tutaj już numer urządzenia. Więc moja pierwsza myśl była taka, dobra, może ta centralka nie potrafi się tutaj odnaleźć w tej sieci. Szczególnie, że wyszukiwałem wszystkich urządzeń, które były podłączone do sieci w momencie, kiedy centralka też była podłączona, nawet się nie zgłaszała. To znaczy, że tak jakby nie dostała w ogóle IP żadnego, więc to było dziwne. Wiem, że wchodzę na takie dość techniczne tutaj rozwiązania, ale no muszę przez to przejść, żeby dojść do rozwiązania, bo może ktoś kiedykolwiek będzie miał podobny problem, więc chciałbym, żeby to wybrzmiało. I stwierdziłem, że dobra, podłączę centralkę bezpośrednio do modemu, ale do modemu, który mam jakby drugi, taki UPC mi go zostawiło, zapomnieli go zabrać, ale on cały czas działa, jest podłączony do sieci i na tamtym modemie mam 250 prędkość, a na tym testowym mam 500, więc mam dwie jakby niezależne sieci zupełnie w domu. Side note i zupełnie nieistotna informacja, natomiast podłączyłem to do tamtego modemu, bo tam miałem już kable powpinane, było łatwiej. Podłączyłem centralkę. Okazało się, że od razu podłączyła się do internetu. Czyli ewidentnie jakby coś było nie tak z tym moim routerem. Nie wiem, nie dogadali się. Więc wbiłem się na ten router. I jeszcze śmieszne jest to, że ja właściwie nie chciało mi się biegać z tym laptopem, który mam, właściwie jedyny sprzęt, który ma złącze zwykłe ethernetowe, które można podłączyć do routera kablem, żeby móc, wiesz, dokonać jakiejkolwiek konfiguracji. Więc ja oczywiście, jak to ja, milion przejściówek. Wziąłem sobie moją przejścióweczkę do łączenia się przez kabel iPhone'em, czyli podłączeniem, wiesz, ethernetowym z iPhone'a. Udało się, rzeczywiście wszystko działa nadal, tutaj nic się nie zmieniło. Podłączyłem się do strony konfiguracyjnej tej centralki i wymusiłem na niej skonfigurowanie sztywnego IP właśnie w tym zakresie jeden coś tam, czyli tym nowym zakresie, który moje routery jakby obsługują. Skonfigurowałem też bramę i tak dalej, wiesz, takie wszystkie pierdy techniczne, ja sieciowe tak i tak dalej.
Słucham cię, Wojtek, w ogóle, no nie? I jakby co, to tylko włosy na plecach.
Ja rozumiem, a stary, ja to, wiesz, warkocz już plotłem na kostkach, nie? Więc jakby nie przejmuj się zupełnie, to jest normalne.
A czy oliwiłeś, czy nie, jakby same, one
tłuszcz,
same
tłuszcz jest, wiesz, naturalny. Naturalny z ciała. Ale rzeczywiście skonfigurowałem na sztywno IP, więc jakby nie liczyłem na DHCP, że sobie poradzi, tylko wiesz, mówię, ej centralko, masz taki adres i koniec, nie? Podłączyłem do routera i wszystko zaczęło działać. Rzeczywiście złapała, po prostu się podłączyła do sieci, dostała dostęp do internetu, podłączyła się i mogłem wreszcie zacząć konfigurację. Konfiguracja generalnie jest dość prosta, tam nie ma żadnych cudów, wszystko się robi w aplikacji. Aplikacja, no tutaj mam pewne zastrzeżenia estetyczne, bo do najpiękniejszych nie należy i myślę, że tam ktoś powinien usiąść i jeszcze raz nakreślić w ogóle tą aplikację od zera. No jakbyś zobaczył, chociaż pewnie są screeny gdzieś w necie, no zaboli troszeczkę. Ale no nie to jest najważniejsze. Ja się jeszcze troszeczkę w niej gubię, ale to jeszcze chwila, nie? Jakby spokojnie. Więc skonfigurowałem tą centralkę i byłem już tak zmęczony tym wszystkim, więc stwierdziłem, nie podłączam żadnego sprzętu dodatkowego, bo w tym zestawie jest kilka oczywiście innych urządzeń typu czujnik otwarcia drzwi lub okna, jest czujnik ruchu, jest ten smart wtyk taki elektryczny, do którego możesz podłączyć na przykład lampę, jest też sensor zalania, sensor dymu i sensor, dostałem jeszcze sensor tlenku węgla, który się w powietrzu znajduje. I powiem tak, następnego dnia mówię, dobra, czas podłączyć jakikolwiek sprzęt, więc jedyne co mi przyszło do głowy, i tutaj się zaczynają schody w ogóle, bo przyszło mi do głowy, dobra, mam ten czujnik otwarcia drzwi lub okien. No to zróbmy tak, że będę wiedział, kiedy otwierają mi się drzwi w domu. No bo jakby oczywiste jest to, że oczywiście można okna tam po ten, ale mam tylko jeden, mam jedne drzwi do domu, więc dobra, wykorzystajmy to jako główne drzwi do domu, fajnie. Rzeczywiście zamontowałem go, sparowałem z centralką, bardzo proste, jak trzeba pilnować tylko instrukcji, bo okazuje się, że trzeba zamknąć najpierw obudowę, a później nacisnąć guzik 3 razy, a nie na otwartej obudowie, bo to ma znaczenie, nieważne. W każdym razie podłączyło się wszystko, przykleiłem co trzeba do framugi i do drzwi. No i wiesz, otwieram, patrzę w aplikacji, ikonka zmieniła się na drzwi otwarte. Zamykam, ikonka się zmieniła na zamknięte. Mówię, kurde, działa. No to super. I teraz powiem ci szczerze, że trochę... oczywiście ja jestem w trakcie tego procesu dokładania nowych rzeczy, więc to nie jest tak, że zakończyłem, usiadłem i już w ogóle zamknięte, ale muszę powiedzieć szczerze, że nie za bardzo mam pomysł, co dalej. To znaczy, wtyk prądu, nie mam żadnej lampy stojącej. Taki normalnie na gniazdko. Wszystko jest podpięte do włączników i wyłączników w ścianie. Kiedyś miałem takiej lampy, ale pozbyliśmy się ich, bo nie używaliśmy w ogóle. To jedna rzecz. Czujniki oczywiście mogę rozłożyć, to nie jest duży problem, no tylko część z nich wypadałoby, żeby były na suficie, a wiercenie dziur w suficie jest hardkorem. Przyklejenie tego na taśmę bałbym się trochę, bo one są nieduże.
3M.
No właśnie 3M myślę, że będzie najlepszym rozwiązaniem, bo...
W ogóle 3M. Ja tak to zobaczyłem, to pomyślałem, że to jest taśma 3.
A że 3? Kuźma. Ale to jest bardzo dobre. Jakie to jest dobre?
Nie wiem, ale się okazuje, że to nie jest tak, Wojtek. Ale to jest 3M.
To jest przepiękne. Ja myślę, że oni w ogóle powinni wejść w ten klimat i zacząć tak reklamować swoje produkty.
Trzym mnie to.
Kierowniku, podaj trzym. Bardzo ładne.
Totalnie. Znaczy ja widzę ten potencjał mimiczny. Wiadomo. Ale nie rozumiem, dlaczego firma nie chce wejść z takim...
No może nie mają takiego geniusza w swoim zespole, który wpadłby na taki świetny pomysł. To może być to. No ale w każdym razie naprawdę serio zastanawiam się, bo teraz wiesz, jakby zupełnie nie wszedłem jeszcze do tego świata automatyzacji, bo tam bardzo dużo jest rzeczy, które można dokonfigurować, typu konfigurujesz scenę i nie wiem na przykład, jak się konfiguruje rzeczy typu, jeżeli drzwi są otwarte, to zrób coś tam, bo na przykład zobaczyłem, wiesz, widzę w tej aplikacji, że mam 2 urządzenia podłączone i jednym z nich jest czujnik otwarcia drzwi okna, który pokazuje, hej, drzwi są otwarte, hej, drzwi są zamknięte i możesz ewentualnie go uzbroić, jak wychodzisz z domu, że on prawdopodobnie wtedy cię powiadomi, że są drzwi otwarte, tak myślę. Ale drugie urządzenie, które było jakby nazwane tak samo, to jest pilot jakiś, nie? Więc teraz myślę sobie, dobra, czyli co? Ten czujnik otwarcia i zamknięcia okna lub drzwi jest też pilotem i prawdopodobnie pilot jako urządzenie w tym całym ekosystemie jest czymś, co może wywołać jakąś akcję albo steruje czymś dalej. No i wiesz, to nie jest do końca intuicyjne, troszeczkę trzeba porozkminiać i w ogóle samo wymyślenie tego, co chcesz mieć w którym pokoju. Jak chcesz to poukładać, bo wiesz, ułożenie świateł, inteligentne żarówki, easy peasy. Wkręcasz żarówkę, dołączasz ją do całego systemu i po prostu wiesz, tu włącz, tu wyłącz, bardzo proste. Natomiast jak wiesz, dochodzą inne urządzenia, czujniki, no też dość proste, no bo co tu się ma wydarzyć? No wkładasz czujnik zalania do łazienki i już, no nic wielkiego, tak? Natomiast jeżeli chcesz wejść w coś więcej, no to się okazuje, że wiesz, albo brakuje ci sprzętu w tym starter paku, albo jakby nie masz pomysłu, jak właściwie to wszystko spiąć, więc to jest wyzwanie i ja nad tym jeszcze będę sobie siedział. To też jest bardzo fajna przygoda, bo wiesz, jakby dla mnie to jest, ja jestem freakiem, więc lubię takie rzeczy. Natomiast wyobrażam sobie, że zwykły użytkownik może być trochę przygnieciony tym. Dlatego też nie dziwię się, że oni w ogóle oferują taką usługę, że może przyjechać do ciebie do domu jakiś pan monter, który ci to wszystko porozkminia i połączy i wszystko będzie git. Bo nawet w samej konfiguracji tej centralki możesz dodać osobę, zarządzającą centralką jako monter, wiesz, na zasadzie dobra, dodaję pana, żeby tutaj pan sobie skonfigurował, a później pana konta usuniemy i jakby, wiesz, sprzęt będzie, będzie to bezpieczne i nie będzie żadnego problemu, więc w ogóle do, ten software jest też tak napisany, że tam jest bardzo dużo rzeczy, więc jakby trzeba dużo czytać i tak, wiesz, rozkminiać w ogóle, co jest czym i w ogóle. Ja na przykład wczoraj rozkminiłem, w jaki sposób mogę połączyć tą centralkę Fibaro z Google Home i okazuje się, że to jest możliwe. Tylko później, i to jest w ogóle ciekawostka, komendę, jaką musisz wywołać, to jest OK Google, talk to Fibaro. No i na przykład pani się uczy jeszcze, nie? Ale spróbujemy jeszcze raz. Hey Google, say Fibaro. No niestety. Więc generalnie dziwna jest ta komenda, którą mówisz, że hej, tam Google weź powiedz coś do Fibaro. I później, i teraz uwaga, zgłasza się męski głos i mówi witaj Fibaro. Oczywiście po angielsku, ale witaj w Fibaro, co chcesz zrobić, nie? Myślisz, że to dobra. Więc zapytałem na przykład, czy moje drzwi są zamknięte? On mówi, twoje drzwi są zamknięte. Czy coś jeszcze? No i teraz wiesz, nie wiesz, jak masz w ogóle wyjść o te dwa poziomy do góry, żeby na przykład zwrócić,
no, gadać. Thank you, bye bye.
No i wiesz, ale generalnie to jest takie, aha, czyli Google Home mnie wpuszcza do drugiego asystenta, który jest jakby w centralce, chociaż teoretycznie by go być nie powinno, bo centralka Lite w ogóle nie wspiera własnego asystenta, on się chyba Lulu nazywa jakoś tak, który jest w dużej centralce. Wiesz, to jest tak pokomplikowane. Na szczęście, wiesz, jakby to mi się to dość szybko udało rozkminić, ale no powiem ci, że to jest wyzwanie, żeby to wszystko pospinać, żeby Google rozumiał, o co ci chodzi. I no, jest to, nie jest to najprostsze, jest to dość skomplikowane. Konfiguracja pierwsza też nie była najłatwiejsza, bo wiesz, tutaj kwestia tych sieciowych ustawień była no taka wymagająca. Także myślałem, żeby to będzie to łatwiejsze. Podejrzewam, że ten zestaw oparty na HomeKicie pewnie jest jeszcze łatwiejszy, tak mi się wydaje, w sensie, że no powinien być, tak? No bo jednak wszystko, co jest napisane przez Apple'a, już żeśmy się przyzwyczaili jednak do tego, że to jest po prostu łatwe, no więc no nie wiem, no nie wiem. A nawet weź co, wejdę sobie, aha, no widzisz, nie widzę tutaj. Nie ma żadnej informacji, bo włączyłem sobie HomeKita, wiesz, tak z ciekawości. No i on tu mówi setup code, wpisz, żeby dodać akcesorium, albo potrzymaj iPhone'a blisko tego akcesorium. Okej. No to chyba obawiam się, że właśnie ten konkretny, ta centralka po prostu nie wspiera, więc działa na Z-Wave, a nie na Wi-Fi, więc
ale może jeszcze Wojtek przyszłość przyniesie, bo Google Home na przykład nie wspiera jeszcze IKEA.
Cały czas? Mhm. A, okej. Okay. No widzisz. No to widzisz, tutaj Fibaro wspiera Google Home, ale z kolei jakby ten HomeKitowy to musi być specjalny po prostu zestaw, który działa z HomeKitem, a nie ten inny, który też sprzedają. Więc natomiast w tym, co ciekawe, oni w tym Z-Wave'owym zestawie jakby jasno mówią, że on ma po prostu więcej funkcji, bo HomeKit, wiesz, dużo rzeczy ogranicza, natomiast oni dzięki temu, że mają własną aplikację i własne zarządzanie jakby tymi wszystkimi urządzeniami, no to więcej funkcji możesz uzyskać korzystając z tego zestawu Z-Wave'owego.
Plota w ogóle głosi, że Google Home będzie wspierało żarówki IKEA w lutym.
A, okej. Okay.
Więc będzie można zapalać. Ja będę mógł sobie w domu, wiesz, na przykład, OK Google, turn on the chandelier. A on mówi, a on zrobi tak. Taka była piosenka Adele. Oh, the chandelier. Czy London, right?
Nie, to nie była chandelier, to był, a nie jakaś ta
Lana Del Rey. Oh, pokaż chandelier na chandelier.
Tak, no. Właśnie to. Tak, to. Właśnie dokładnie to. To jest ten utwór.
Dobrze, a to... Wojtek, bo żeby była jasność, musimy zrobić parę rzeczy w tym odcinku jeszcze.
Nie no, w tym odcinku mówimy, że ogłaszamy zakończenie zbierania zgłoszeń do wszystkich konkursów.
Dokładnie tak. I że za dokładnie tydzień w kolejnym odcinku będą informacje, kto jest wygrywem.
Kto jest wygrywem, a o przegrywach nie będziemy mówić.
Wow.
No to...
Najpiękniejszy pojazd, jaki słyszałem.
Po prostu, no. No, tak jest.
Dobra, ale Wojtek, mam jeszcze, bo jest, ja zrobiłem coś takiego szalonego, że napisałem na naszym Facebooku, że jest Q&A, Gonczak 89 będzie odpowiadać na pytania. A, i tak? Jak się okazuje, Wojtek, mamy bardzo dużo pytań, więc myślę, że moglibyśmy przez niektóre z nich przejść dzisiaj, a niektóre z nich myślę, że są tak duże, że można z nich zrobić tematy. Więc ja będę może czytał. I będziemy decydować teraz, czy to jest osobny temat. To jedziemy od góry. Dlaczego jeszcze żaden prowadzący nie kupił Nintendo Switcha?
To jest w ogóle ciekawe pytanie. I ja mam bardzo prostą odpowiedź. Ja naprawdę bym chciał, bardzo, tylko że jakby ja jestem nastawiony na zbieranie pieniądzów na wyjazd do Stanów, o czym też już wielokrotnie mówiłem, więc w zakup... taki, no to jednak jest ponad 1000 zł. No to jest rzecz, którą spokojnie mogę wstrzymać do powrotu ze Stanów.
A ja moja odpowiedź jest taka, że bardzo chciałbym mieć Nintendo Switch, ale nie wiem, kiedy bym w to grał. Nie starcza mi doby na robienie innych rzeczy, na przykład granie na PS4 czy chociażby na komputerze, więc Nintendo Switch by nie za bardzo mi się... Wiem, że to jest konsola mobilna i mógłbym grać jakby w ruchu. Natomiast jak jadę na przykład autobusem czy tramwajem, to słucham podcastu i coś czytam i to jest już, jestem, że tak powiem, w ruchu pozajmowany, więc tak.
A ja bym kupił i pewnie bym grał, bo to jest jak na przykład jedziesz gdzieś daleko i nie, akurat nie słuchasz podcastów, to ja bym chętnie, wiesz, w coś popykał, ja mam, a nigdy nie miałem też konsoli przenośnej, więc to była dla mnie taka dodatkowa przygoda, nie?
Żebyś wiedział, jaką mam skalę, bo tak mam pobrany, no w tym momencie na tym telefonie nie, ale na iPhone'ie miałem 60 GB podcastów, wow. Więc miałem...
No nie, no wiadomo, to jest...
Szczególnie, że ostatnio znalazłem w ogóle dobry podcast science fiction, nazywa się The Message, i powiem ci, że jest grubo zrobiony, jest bardzo krótki, jest chyba 12 odcinków i one trwają każdy około 15 minut, czy 17 minut, więc... Króciaki, bardzo szybko się tego słucha, bardzo fajnie się tego słucha, bardzo dobrze zrealizowane, więc polecam. A może podlinkuję. To się nazywało teraz The Message Podcast, więc podlinkuję to i zaraz przeczytam kolejne. Mam już podcast The Message. Dobra, to teraz tak, kolejne pytanie i myślę, że to jest rzecz, którą może być jednocześnie tematem i jednocześnie możemy to odpowiedzieć szybko. Albo dobra, to zostawię to na później. To ja dodał w takiej opcji.
No nie bądź taki szalony.
Dobra. Wasz typowy dzień, kiedy pojawia się w nim technologia i po co? Nie pytam o pracę, pytam ogólnie o życie, o jego flow i na ile pomaga w nim...
To na następny odcinek.
Dzięki. To na następny odcinek, więc ja po prostu to... Żeby nie było,
zapisz.
Robię sobie notatkę.
Zapisz do następnego odcinka.
I to jest, żeby nam nie uciekło. Odcinka, bo to jest. Tak. Więc robię tak. Następny odcinek. Dobra. Dalej. Kiedy kto je, ten nie.
Tutaj brak odpowiedzi.
Nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Po prostu. Może w ten sposób. Jakby. Spodziewajcie się niespodziewanego.
Czarne lusterko czy białe lusterko? Nigdy nie
czarne
wiadomo.
Czarne lusterko czy białe lusterko? Dokładnie. Wizja ZUS-u na przestrzeni...
Na przestrzeni najbliższych lat, tak do 2050. Tak. Potrzebuję do eseju. Hubert, a raczej Andrzeju...
Nie wiem.
Ujebnie.
Dobrze. Andrzej pyta, czy tańcem można wielbić Boga?
Myślę, że tak.
Ja też. Jak oceniacie stan wojska w Demokratycznej Republiki Konga?
A tam coś ten chyba się działo jakiś czas temu, co? Wpisuję Kongo. Dobrze. Zobaczmy.
To ja nie wiem, Wojtek, ale tam było chyba Koni 2012. Wojtek, mamy dobre pytanie. No. Czy w ciągu 200 odcinków nie mieliście kryzysu, by tym wszystkim rzucić w pizdu i wyjechać w Bieszczady?
A to ja nawet napisałem, że to jest bardzo dobre pytanie.
To jest bardzo dobre pytanie. Czy to jest rzecz, o której chcemy mówić teraz, czy to jest rzecz na kolejny?
Nie, tu możemy powiedzieć, bo to też nie będzie jakoś bardzo długie. Myślę, że na pewno były momenty, w których któryś z nas wątpił. Były takie momenty. I były momenty, w którym jeden z nas mówił, i to teraz nie wskazuję palcem absolutnie w żadną stronę, bo to mogłem być równie dobrze ja, jak i ty. Ale były takie momenty, że mówi nie. Natomiast nigdy chyba nie myśleliśmy, bo to było na zasadzie takiej, wiesz, jednorazowej, że dobra, dzisiaj mi się nie
właśnie,
chce.
Właśnie
nie?
To to chciałem powiedzieć. Ja chyba nigdy nie miałem takiego momentu, w którym stwierdziłem, że nie chcę już tego robić. Bardziej miałem takie momenty, w których nie chce mi się teraz tego robić.
To prawda.
To znaczy, nigdy nie było sytuacji, w której stwierdziłem, że nie chcę już więcej robić podcastu, tylko były takie momenty i to mieliśmy, wbrew pozorom, nie... Często się zdarzało.
Tak, no.
Znaczy, często. Myślę, że na 200 odcinków można powiedzieć, że około 30 było takich, które stwierdziliśmy, gdzie zadzwoniliśmy do siebie na Skype, usiedliśmy i ja mówię, Wojtek, wiesz co, jestem wykończony.
No, tak.
Totalnie nie mam siły. I Wojtek mówi do mnie, to sytuacje, takie sytuacje, kiedy jeden z nas jest trochę bardziej zmęczony, się zdarzają. Zwykle jest wtedy tak, okej, okay, to ja to pociągnę, tak. W sensie odpowiada
tak,
drugi.
Tak, tak.
Albo druga opcja jest taka, o cholera, to jesteśmy w dupie.
To nagrywamy jutro.
Ale takich sytuacji... Tak, takie sytuacje się zdarzają. Zwykle jest tak faktycznie, kiedy mamy ten... taki flow, że nagrywamy poniedziałek, ewentualnie wtorek, to jest to takie na tyle przyjemne, że kiedy poniedziałek nas jakby przybije, tak jak wczoraj na przykład mnie poniedziałek zniszczył, no to mamy zawsze ten wtorek, który jest dniem, w którym prawdopodobnie będzie tak. Lepiej. Ale ja nie miałem nigdy takiego momentu, że chciałem to rzucić i nie robić podcastu. Nie chciałem nagrywać konkretnego odcinka może w jakimś konkretnym dniu, ale nie było momentu, w sensie to było zawsze tak, że nie dziś, ale chcę to nagrać.
Tak, tak. Ja miałem dokładnie tak samo. W sensie nie mam nic do dodania właściwie, więc... A co tu się polało?
Więc...
Alkohol? Oho.
Przecież na trzeźwo nie będę tego... Dobrze, więc nie było takiego momentu, w którym chcieliśmy to rzucić. A to ciekawe w ogóle, że 200 odcinków, 4 lata jeszcze nam się nie chciało. Który z was obgryza paznokcie od nóg, a który spędza 3 godziny przed lustrem? No to jest ciekawe też pytanie, Wojtek.
Ja biorę lustro. Przykład... Także sorry.
A ja biorę paznokcie, bo kiedyś mi się udało.
Nie wiem, czy chciałem to wiedzieć. Ale skoro takie pytanie, jakby byłem, Q&A, tak?
Wojtek, powiem tak. Byłem bardzo młody i to był jeszcze ten moment, kiedy mogłem usiąść i dotknąć swoje stopy i brzuch mi nie przeszkadzał.
Nice.
Dobra. Możecie zostawić tylko 5 urządzeń zasilanych prądem. I żyć tak przez miesiąc. Co wybieracie?
To ja bym zostawił na następny odcinek, bo to jest taki coś, nad czym trzeba by się zastanowić. Można wystrzelić tak bardzo szybko z głowy, natomiast myślę, że pierwsze kilka urządzeń byłoby dość oczywiste, natomiast myślę, że
telefon
kolejne...
na pewno się pojawił, ale potem
tak,
było
właśnie
trochę...
byłoby ciekawie, więc tu nawet się pojawiła opcja toster, nie? Więc jakby myślę, że
ja też
możemy iść w taką szaloną stronę. Zobaczymy.
Tak. Jak bezpiecznie zaszyfrować prywatną pocztę? PGP. Kiedy kolejny meeting?
W lato.
W lato, tak, pewno tak, ale nie wiemy kiedy, co dalej. Potem mamy coś o płatnościach mobilnych i ich bezpieczeństwie. Niedrogi gimbalach, to jest dużo tematów, więc to biorę.
Tak, to wszystko wrzucamy do następnego odcinka.
Biorę, wrzucam do kolejnego. Będziemy mieli, tak. Dokładnie. Co z kto je, ten je?
No to już było, prawda? Następne.
Było. Było już na głównej.
A tu Przemek Gniewek patrzy, jak nas pod włos wciąga. Nie, że pyta, gdzie, kiedy, kto je, ten je, tylko gdzie warto zjeść
gdzie
w Warszawie,
zjeść?
Cwaniura, ty kurde. Zapraszamy, jest taki podcast.
A dobra.
Kto je, ten je, zapraszamy.
Ja mam,
jest dużo odcinków.
Ale poczekaj, a to prawda, jest tam dużo odcinków i one się nie zdezaktualizowały, tak myślę. Natomiast jeśli miałbym teraz polecić w ogóle jakieś miejsce, w którym warto zjeść, to ja bym na przykład, Wojtek, polecił Co teraz jest?
Ja bym Wege Guru, bo byłem ostatnio i mi smakowało.
To ja bym polecił Dibel. To bardziej fancy, ale dobre. Bydyby. Jak mówiliśmy wtedy nie o kieliszkach na próżno, to jest też tak samo jakby fancy, ale smaczniejsze jedzenie i lepsza taka, mam wrażenie, atmosfera. Okay. Do czego wykorzystać GoPro, jak się nie chce wychodzić z domu? Słuchaj, totalnie chciałem nagrać zawsze takie wideo, w którym jem płatki i mam GoPro na czole. I widziałem też takie wideo kolesia, który nagrał, jak używa GoPro w pracy w korporacji. Ma po prostu, wiesz, przekłada papiery, pisze na klawiaturze. Doskonale. I wszystko jest z GoPro. I do tego jest dubstep podłożony, więc...
Wszystko można. Ale można tak też streamować na żywo, na przykład non-stop, że się tam siedzi.
Tak, dokładnie. Czy jak wysyłam maila, to jest bezpiecznie, czy lepiej wysłać normalny list? To zależy, czy szyfrujesz list, czy szyfrujesz maila. Kiedy kongregacja w Krakowie? Ho, to jest właściwie dobre pytanie. W sensie ja zacząłem się zastanawiać, bo zacząłem zastanawiać się na temat, mamy kongregację, bo ostatnia kongregacja w mieście tak. Warszawia. Zastanawiałem się, czy nie powinniśmy na przykład w tym roku kongregacji zrobić faktycznie w innym miejscu w Polsce. Trzeba było oczywiście tam, musielibyśmy tam oczywiście pojechać i tak dalej, wiadomo, to jest... Ale może to jest...
Może wiesz, może znaczy, niekoniecznie wiesz, razem wiesz, czego na przykład, się boję? W sensie, że jak, no bo żebyśmy się zebrali razem i pojechali do jakiegoś miasta, to już jest w ogóle wow.
Nie. Chodzi o to, że po prostu ja i ty, Wojtek, jedziemy do tego, wiesz, zrobimy, że ustalam, że kongregacja jest w Krakowie na przykład tego i tego dnia, no i jedziemy my razem i ludzie też, kto jest chętny, zapraszamy do Krakowa. Tylko wiesz, czego się boję? Bo Karol z Włodkiem zaczęli jeździć do Krakowa, no nie? I lekko z tym skończyli.
No to zastanowimy się jeszcze dwa razy.
Tak. Dlaczego jesteś się tacy denerwujący? A, to nie wiem.
Tak urodzeni, no. Co tu dużo robić, no. Co tu mówić?
Kupujecie HomePoda czy Google FTV?
Ja nie kupuję HomePoda i jakby niezależnie od tego, jak dobrą jakość ma audio, bo tak się chwalą, że ma super, to jest sprzęt, który jest dużo mniej mądry. Czy jestem dyplomatą dokładnie dzisiaj?
Tak. Temat, zdział zymwarkowy i tak dalej, to też biorę i przyklejam na kolejny temat, bo będę miał coś o tym do powiedzenia. W sensie zmywarkowo, odkurzaczowe i tak dalej. Więc to przerzucamy też na kolejny temat, ale mamy dużą tą.
Smartfony, smart odkurzacze, kiedy smart komputery. Wybuch i mózg teraz.
Odstąpienie od umowy przynoszącej własność ma skutek rzeczowy czy obligacyjny?
Nie znam odpowiedzi.
Niestety. Nie wiem. Ale to zależy. Bo to zależy. To takie było jak w tym. Książki. A jakich pan... To zależy. Takich sławnych aktorów raczej książki czytam. Kiedy stream jest PUBG? A to do Wojtka pytanie, bo ja jestem normalny.
Ja muszę kurde wrócić. No jakoś tak... Trudno mi się wraca do streamowania. Zdarza mi się popykać raz na jakiś czas, ale też dość już rzadziej niż wcześniej. Ale jakoś taką mam wolność i taki luz, jak gram bez streamowania. I jakoś na razie mi się dobrze gra bez tego. Ale może wrócę, no. We'll see.
Polecam sprawdzić projekt Supla. To nie jest jakby...
No to nie jest pytanie, to jest rzecz, tak. Ale dziękujemy za linka. Ja się tam przyjrzę.
Będzie sprawdzane. I ostatnia rzecz. Też macie wrażenie, że żyjemy w przyszłości, która była pokazywana w filmach z lat 90. Gadające mieszkania, autonomiczne samochody, prawie każdy dostęp do informacji w małym urządzeniu i zbliżające się loty na Marsa. I to jest bardzo dobre pytanie, wbrew pozorom. Co się... Wbrew pozorom. No, to
bardzo, bardzo ciekawa obserwacja. Pytanie.
Natomiast Natomiast odpowiedź na to pytanie jest, myślę, że będzie troszeczkę może nie tyle mało zaskakująca, co rozczarowująca, bo też takie mam wrażenie.
Jesteś geniuszem, ale nie no, ja się z tym totalnie zgodzę. No.
Czy też macie takie wrażenie?
Tak, tak mamy. Nie, ale znaczy, to jest super obserwacja i rzeczywiście tutaj Gosia też się odezwała i w ogóle mówi, że kurczę, ostatnio o tym myślała i o tym po prostu się nie myśli na co dzień, ale faktycznie jak zdasz sobie sprawę, że w latach 90. w jakichś filmach były kurczę, tablety z dotykowym ekranem jako mega przyszłościowy sprzęt, którego się, wiesz, używa w jakimś, kurczę, kosmosie, albo oglądasz sobie Star Trek, gdzie oni mają jakieś tam, wiesz, urządzenia, które dzisiaj w dużo oczywiście lepszym wydaniu, przynajmniej wizualnie wyglądają dużo lepiej, normalnie możemy z nich korzystać i one faktycznie działają w jakiś tam bardzo podobny sposób, no to robi, kurczę, wrażenie i to jest niesamowite, więc pytanie, jak dzisiaj oglądamy Black Mirror, to, a akurat skończyłem serię wreszcie, to czy to jest tak, że za 2 lata, 3, 5, 10, a może właśnie za 2 lata, bo to może nie być wcale taka odległa przyszłość, może rzeczywiście zapisywanie naszej świadomości czy naszej pamięci na jakimś tam dysku, czy tworzenie wirtualnych awatarów z nas po prostu będzie możliwe? Może tak, może właśnie w tą stronę idziemy. Black Mirror oczywiście pokazuje tą złą stronę technologii, to co złego może się wydarzyć, ale co z tego, jakby, wiesz, technologia idzie do przodu, będziemy cały czas dążyć do nowych rzeczy, a te nowe rzeczy pokazane w tym serialu akurat mam wrażenie, że są takim, wiesz, czymś bardzo kuszącym dla ludzi, którzy jakby pracują nad rozwojem technologii i pracują nad przyszłością, bo to też, wiesz, jest takie splątanie trochę VR-u z pamięcią, z naszym mózgiem bezpośrednio. No, gruby temat, więc zastanawiam się, czy, wiesz, tak jak mówiło się w latach 90., że tu autonomiczne, tu gadanie do sprzętów i w ogóle, tak za te 5 lat może się okazać, że, wiesz, zapisujemy swoją pamięć na dyskietce i wrzucamy ją do jakiejś, kurczę, Second Life'a wersja 9000 i gramy dalej, nie?
No, tak. Zgadzam się, Wojtek. W sensie, wow.
Przepraszam, że tak zapaliłem, ale myślę, że jakby fajnie jest myśleć o tym, bo to może komuś wpadnie generalnie jakiś super pomysł dzięki temu.
Ja myślę, Wojtek, że zakończę w ten sposób, w ten podcast w bardzo ładny sposób. Generalnie fajnie jest myśleć, kropka.
Tak, zdecydowanie tak. Zgadzam się.
Więc ja myślę, Wojtek, że myślę, no ładnie to. Myślę, że Wojtek, to jest dobry moment na to, żebyśmy zakończyli ten odcinek podcastu. Co oznacza w skrócie, że my słyszymy się już w przyszłym tygodniu.
W kolejnym odcinku Jesus podcastu. Dokładnie. Podcastu technologiczno-publicystyczno-śmieszkowego.
Dokładnie tak. Więc dziękujemy wam bardzo mocno. Ja dziękuję tobie oczywiście, Wojtku.
Również dziękuję.
I cóż, zapraszamy was serdecznie do odsłuchu naszego outro, które jest też
oczywiście. No i nie zapomnijcie, żeby...
O łapkach w górę.
Słuchajcie, Jesłos podcast.
Nie zapomnijcie o łapkach w górę, o cenach na iTunesie i wydawaniu pieniędzy w sklepie na kapselu. Koszulki. Kupujcie
kosz... 32 zł. Nie, nawet nie wiem, ile one kosztują w ogóle.
Nie wiem, wyszukam. Chcesz za darmo? Nie ma.
Nie można. To odejdź. Weź prowadę.
Tak, koszulka kosztuje 39
zł. No to nie 32, troszkę drożej, ale no warto. No.
Kubek można za 29 dostać, a koszulkę za 39. Żeby była jasność, to jest, my to zrobiliśmy dość transparentnie. Każdy produkt daje piątaka. Na rozwój
i superancko. I bardzo dobrze. Ja kupiłem soundboard, więc mam zamiar z niego korzystać teraz. Także.
Ty chory człowiek.
Dziękuję. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Słyszymy się za tydzień w 202 odcinku z podcastu. Pozdrawiam.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.